Alfred Szklarski. Tomek na czarnym lądzie. Wydawnictwo Muza S.A. Czyta Artur Pątek. Londyn, 20 czerwca 1903 roku. Droga Sally. Wczoraj przyjechał do Londynu mój kochany ojciec. Wiesz już zapewne, co to oznacza. Wyruszamy na nową wyprawę łowiecką, tym razem do Kenii i Ugandy w Afryce. Będziemy chwytać goryle, hipopotamy, nosorożce, słonie, lwy i żyrafy. Czy możesz to sobie wyobrazić? Po usłyszeniu tej wiadomości nie spałem niemal całą noc. Myślałem o niezwykłych przygodach, jakie mogą się nam przydarzyć na czarnym lądzie. Jutro wyjeżdżamy do Hamburga. Ojciec spotka się tam z panem Hagenbeckiem, trudniącym się sprzedażą dzikich zwierząt do cyrków i ogrodów zoologicznych. Ojciec z panem Smugą, tym sławnym podróżnikiem i łowcą zwierząt, którego poznałaś podczas naszego pobytu w Australii, pracował do tej pory w przedsiębiorstwie pana Hagenbecka. Obecną wyprawę organizujemy całkowicie na własną rękę. Stało się to możliwe dzięki spieniężeniu bryły złota ofiarowanej mi w Australii przez pana O'Donnella, gdy dopomogłem jemu i jego synowi w uwolnieniu się z rąk rozbójników. Udajemy się więc do Afryki. Oprócz ojca i pana Smugi jedzie z nami również Bosman Nowicki. Oczywiście zabieram mego wiernego Dinga. Zmienił się bardzo od czasu, kiedy ofiarowałaś mi go na pamiątkę. Z młodego, rozkosznego psiaka przeistoczył się w dzielnego przyjaciela. Oddaliśmy go w Anglii do specjalnej szkoły, gdzie przyucza się psy do polowania na grubego zwierza. Byłabyś z niego dumna, tak jak ja, gdybyś mogła go teraz zobaczyć. W tej chwili leży przy moim biurku i, przekrzywiwszy głowę, spogląda na mnie, jakby wiedział, do kogo pisze. Myślałem, że przed wyruszeniem na nową wyprawę uda mi się razem z ojcem odwiedzić wujostwo Karskich w Warszawie. Tęskno mi trochę za nimi, bo przecież spędziłem u nich tyle lat po śmierci matki. Nie jest to jednak możliwe, dopóki Rosjanie okupują Warszawę. Na pewno zaraz by aresztowali tatusia, który za spiskowanie przeciwko carowi musiał uciekać za granicę. Dziękujemy ci, kochana Sally, za miłe listy. Kiedy je czytam, zawsze mi się przypomina, jak to dzięki Dingowi znalazłem cię wtedy zagubioną w buszu w pobliżu waszej farmy. Widzisz, że chętnie dotrzymuję obietnicy i często piszę w swoim oraz Dinga imieniu. Mam nadzieję, że naprawdę przyjedziesz z wizytą do Anglii, jak zapewniają twoi rodzice. Poznałem twojego stryja, u którego masz zamieszkać po przybyciu do Londynu. Mówił mi, że spodziewa się ciebie za kilka miesięcy. On również, chociaż nie jest już tak młody, kocha podróże i przygody. Teraz oczekuj moich listów z Afryki. Postaram się przesłać ci kilka ciekawych fotografii. Pozdrawiam cię serdecznie, moja droga przyjaciółko, a Dingo liże różowym jęzorem twój mały nosek. Tomasz Wilmowski. P.S. Dingo naprawdę polizał twoją fotografię. Kupiłem doskonały nóż myśliwski. Tomek. Niezwykłe safari. Tomek poruszył się niespokojnie na wąskiej koi. Otworzył oczy i natychmiast rozejrzał się po kabinie. Promienie wschodzącego słońca oświetlały ją przez okrągły iluminator. Zrazu chłopiec nie mógł pojąć, dlaczego zbudził się nieoczekiwanie o tak wczesnej porze. Zaczął więc czujnie nasłuchiwać, po krótkiej chwili nie miał wątpliwości. Jego sen przerwało nagłe zatrzymanie statku. Zgrzyt łańcuchów opuszczanych kotwic oznaczał, że przybyli już do Mombasy w Afryce Równikowej. Tomek zerwał się z koi. Szybko narzucił na siebie ubranie, po czym wybiegł na pokład. Marynarze zakotwiczali statek w malowniczej zatoce. Błękitno-zielone morze otaczał półkolem ląd porosły wspaniałą, tropikalną roślinnością. Z dala można było rozróżnić strzeliste palmy kokosowe z pióropuszami koron obok starych, zadziwiających ogromem baobabów, rozłożyste drzewa mangowe, szerokolistne migdałowce i smukłe papaje. Wśród drzew bieliły się mury domów, a na wzgórzu w środku miasta sterczały rumowiska dawnej budowli obronnej. Białawe rafy koralowe, ciągnące się wzdłuż pokrytego bujną zielenią wybrzeża, dodawały Mombasie niezapomnianego uroku. W zatoce stało kilkadziesiąt statków ze zwiniętymi żaglami. Większość z nich miała nieskazitelny kształt starych arabskich żaglowców. Gdy się na nie spoglądało, wydawać się mogło, że tutaj czas nie postępuje naprzód. Od wieków niezmiennie północno-wschodni monsun, wiejący od wybrzeży Azji, przywiewał podobne stateczki do Mombasy, natomiast wiatr południowo-zachodni umożliwiał im powrót do portów macierzystych. Jak dawniej, tak i teraz z kuchni okrętowych mieszczących się pod płóciennymi dachami unosił się zapach korzeni, którymi Arabowie zwykli przyprawiać pożywienie. Tomek rozglądał się z zainteresowaniem. Przecież port Mombasa miał bardzo ciekawą, choć nie zawsze chlubną przeszłość. Od kilku wieków stanowił niejako bramę dla całej Afryki Wschodniej. Podczas dawnego najazdu Portugalczycy spalili miasto, lecz dzięki węzłowemu położeniu na szlaku komunikacji morskiej szybko dźwignęło się z popiołów. Przez długie lata Mombasa była jednym z głównych ośrodków handlu niewolnikami. Dziesiątki tysięcy afrykańskich murzynów wywieziono stąd na dalekie kontynenty. Tomek rozmyślał o tym i nie mógł po prostu pojąć, iż w tak uroczym zakątku popłynęło tyle krwawych łez nieszczęsnych brańców.
— A to dopiero z ciebie ranny ptaszek — odezwał się Wilmowski, podchodząc do syna ze Smugą i z Bosmanem Nowickim.
— Zbudziłem się, gdy maszyny ucichły na statku — odparł chłopiec. — Podziwiam piękny krajobraz i stojące w porcie malownicze stare żaglowce. Zastanawiam się, czy nie służyły do wywożenia stąd niewolników.
— Jestem tego niemal pewny — wtrącił Bosman Nowicki i zaraz dodał ciszej. — Słyszałem, brachu, że w Mombasie podobno jeszcze teraz handluje się ludźmi. Jeżeli masz wielką ochotę, to za sztukę perkalu możesz kupić tutaj murzyna lub murzynkę.
— Czy to naprawdę możliwe, tatusiu? — zapytał Tomek, gdyż niezbyt dowierzał słowom dowcipnego Bosmana. W roku 1845 Anglicy wymogli na miejscowym sułtanie podpisanie porozumienia zakazującego wywożenia niewolników z Afryki Wschodniej. Łatwiej jednak było spowodować zawarcie umowy, niż dopilnować zaprzestania handlu przynoszącego duży dochód Arabom oraz niektórym kacykom murzyńskim. Nic więc dziwnego, że i dzisiaj jeszcze handluje się w tym kraju niewolnikami, odpowiedział Wilmowski. Tomek nie prosił o dalsze wyjaśnienia, gdyż jego uwagę pochłonęła duża motorówka, w której przybyli na statek angielscy urzędnicy portowi. Dzięki rekomendacjom Hagenbecka, dobrze znanego władzom angielskim, Wilmowski szybko załatwił wszelkie formalności celne i łowcy wkrótce mogli zejść na wybrzeże. W porcie panował nadzwyczaj ożywiony ruch. Murzyni oraz Arabowie rozładowywali i załadowywali statki. W zakamarkach pokładów bawiły się gromady brudnych, półnagich dzieci. Murzyńscy rybacy wynosili z łodzi kosze pełne wielkich, kolorowych krabów, poruszających niezgrabnie długimi kończynami. Dalsze obserwacje Tomka i jego towarzyszy przerwał wysoki, chudy mężczyzna, który właśnie do nich podszedł.
— Czy mam przyjemność powitać panów Wilmowskiego i Smugę? — zapytał, uchylając białego korkowego hełmu. — To zapewne pan Hunter. — Spodziewaliśmy się, że będzie nas pan oczekiwał w porcie — odparł Wilmowski, wyciągając dłoń. — Oto reszta towarzystwa. Pan Smuga, Bosman Nowicki i mój syn Tomek. Hunter kolejno przywitał się ze wszystkimi. Był on zawodowym przewodnikiem i tropicielem zwierząt. Został polecony Wilmowskiemu przez jednego ze współpracowników Hagenbecka na przewodnika wyprawy łowieckiej, a powiadomiony telegraficznie o dniu ich przyjazdu już czekał na wybrzeżu. Należy wyjaśnić, że organizatorzy ekspedycji łowieckich zazwyczaj najmowali zawodowych, wytrawnych białych strzelców tropicieli, znających doskonale okolice. Zagłębianie się bez nich w dziki, nieznany kraj byłoby zwykłym szaleństwem. Hunter już od dawna przebywał w Kenii i brał udział w wielu wyprawach. Posiadał szczególną dla naszych łowców zaletę. Władał dość biegle językiem polskim, którego nauczył się towarzysząc polskiemu podróżnikowi i badaczowi Janowi Dybowskiemu w jednej z jego wypraw do Konga. Hunter mieszkał w Mombasie w małym, jednopiętrowym domku położonym w pobliżu malowniczych ruin dawnej fortecy portugalskiej. U niego rozgościli się nasi łowcy. Następnego dnia po przybyciu do Mombasy Wilmowski zwołał z samego rana walną naradę. Zaraz na początku rozmowy tropiciel zapytał, na jakie zwierzęta łowcy mają zamiar polować. Wyjaśnień udzielił mu podróżnik Jan Smuga, on to bowiem na prośbę Wilmowskiego opracował plan wyprawy. Nasze stosunkowo skromne środki finansowe z góry wykluczają łowy na zbyt wiele gatunków zwierząt, mówił Smuga. Dlatego też mamy zamiar chwytać jedynie okazy, za które będziemy mogli uzyskać w Europie najwyższe ceny.
uzgodniliśmy tę sprawę z Hagenbeckiem i zarządem ogrodu zoologicznego w Nowym Jorku. Uzyskaliśmy konkretne zamówienia. Z tego powodu przede wszystkim interesują nas goryle. Hunter gwizdnął z cicha. Po krótkiej chwili milczenia powiedział. W Kenii nie znajdziecie małp człekokształtnych. Słusznie, lecz w okolicach jeziora Kivu, a więc na pograniczu Konga i Ugandy, żyją goryle górskie. Natomiast w dżungli Iturii znajdziemy goryle właściwe. Tam właśnie mamy zamiar na nie polować, odparł Smuga. Po dość długim namyśle Hunter powiedział. Prawdę mówiąc, nie brałem dotąd udziału w polowaniu na goryle. Jak wynika z tego, co tu usłyszałem, chcecie złowić je żywe. No, nie wiem, czy przemyśleliście dobrze całą sprawę. Nie będzie to takie łatwe przedsięwzięcie. Nie jesteśmy nowicjuszami, panie Hunter, spokojnie wtrącił Wilmowski. Wiem o tym, lecz moim obowiązkiem jest przestrzec was przed niebezpieczeństwem grożącym podczas łowów na goryle, odparł Hunter. Nie tylko niedostępność terenu oraz dzikość zwierząt będą utrudniały łowy. W tamtych okolicach nie jest zbyt spokojnie. Na pewno przyjdzie nam się zetknąć z plemionami murzyńskimi, które jeszcze nie widziały białych ludzi lub, co gorsza, wycofały się ze wschodnich wybrzeży w obawie przed handlarzami niewolników. Możemy się spotkać z niezbyt życzliwym przyjęciem. Musimy się z tym liczyć, przyznał Smuga. Jesteśmy wyposażeni w doskonałą broń. Postaramy się również o godnych zaufania, odważnych ludzi, aby móc polegać na nich we wszystkich okolicznościach. Najlepsza broń palna, nawet w ręku wytrawnego strzelca, nie ustrzeże przed zatrutą strzałą zdradliwego bambuti, wolno powiedział Hunter. W tej chwili Bosman Nowicki zrobił śmieszny grymas. Tomek zachichotał, lecz szybko się opanował i zapytał. Kto to są ci bambuti? To pigmeje zamieszkujące okolice nad rzeką Semliki. Chociaż są najniższymi ludźmi świata, każdy z nich potrafi zatrutą strzałą wypuszczoną z łuku powalić nawet największego słonia, wyjaśnił Hunter. Idziesz niby to przez niezamieszkaną przez ludzi dżunglę, a tu nagle z drzewa świśnie mała strzała i byle cię tylko drasnęła, żegnasz się z tym światem. Bosman wstrząsnął się, mruknął pod nosem coś nieprzyjemnego o pigmejach bambuti. Hunter znów zagadnął Smugę. Jakie jeszcze zwierzęta oprócz goryli macie zamiar łowić? Czy słyszał pan coś o okapi? Zapytał Smuga. Twarz Huntera spochmurniała jeszcze bardziej. Wzruszył ramionami i rzekł. Słyszeć to i słyszałem. Wspominał mi o tym gubernator Ugandy, Sir Harry Johnston. Dowiedział się od Stanleya, z którym sam rozmawiał, że w puszczach na zachód od jeziora Alberta rzekomo żyje duże, podobne do osła zwierzę. Budową ma jakoby przypominać żyrafę. Krajowcy, mówiąc o tym zwierzęciu, używali nazwy okapi. Czy Stanley lub Johnston widzieli okapi? Zaciekawił się Wilmowski. O ile mi wiadomo, do tej pory żaden biały człowiek nie widział tego legendarnego zwierzęcia. Myślę również, że w ogóle nikt go nie widział. Coś mi się wydaje, że podczas naszego safari będziemy tropić jakieś senne mary, powiedział Hunter, chmurząc czoło. No, jak pan jednak widzi, nie zostałem tak całkowicie błędnie poinformowany, zauważył Smuga, uśmiechając się przyjaźnie. O okapi słyszałem w Szwajcarii i to od kogoś, kto w zupełności zasługiwał na zaufanie. Podobno zwierzęta te można spotkać w dżungli Konga w pobliżu Ugandy. Jeżeli nie są one jedynie wytworem czyjejś wyobraźni, będziemy łowić okapi i, jak mówiliśmy, goryle. Co jeszcze macie panowie w programie? Zapytał tropiciel. Smuga roześmiał się i odparł. Przebrnęliśmy już chyba przez najgorsze. Reszta zapewne stanowi dla pana chleb codzienny. Chcemy łowić lwy, lamparty, żyrafy i szympansy. Mamy również zamiar schwytać parę młodych hipopotamów i słoni oraz nosorożca. Musimy przecież zapewnić sobie rentowność wyprawy na wypadek, gdyby nie udało się dowieźć do Europy żywych goryli i gdybyśmy nie zdołali wytropić okapi, w których istnienie tak bardzo pan powątpiewa. Zwierzęta te moglibyśmy znaleźć w Kenii, nie zapuszczając się w niezbadane dżungle Ugandy. Natomiast pierwsze przedsięwzięcie będzie wymagało, no, powiedzmy, dużego ryzyka. Czy panowie stanowczo obstajecie przy wykonaniu założonego planu? Postaramy się zrealizować go w całości, poważnie potwierdził Smuga. Wyprawę tę urządzamy na własny koszt. Nie możemy sobie pozwolić na straty. Czy ma to oznaczać, że bez względu na grożące niebezpieczeństwa jesteście zdecydowani wyruszyć na tę wyprawę? Upewniał się Hunter. Nie zważając na nic, drogi panie. Nawet na bezpieczeństwo tego chłopca? Zdumiał się tropiciel, wskazując Tomka.
Zostaw pan naszego Mikrusa w spokoju, wtrącił rubasznie Bosman Nowicki, który mimo wielu lat spędzonych poza Warszawą nie zatracił gwary używanej na Powiślu.
U tego chłopaka nie znajdziesz pan cykorii nawet na lekarstwo, a głowę ma nie od parady.
Jestem ciekaw, czy przyciśnięty do muru mierzyłbyś pan tygrysowi między ślepia zamiast w komorę, bo nasz Mikrus inaczej nie strzela.
Czy pan mówi to poważnie? Zapytał Hunter.
Bosman powiedział szczerą prawdę, odparł Smuga. Tomek zabił w ten sposób tygrysa, który przypadkowo wydostał się z klatki na statku podczas naszej ostatniej wyprawy. Strzałem tym uratował mi życie i swoje również. Jest bardzo odważny, strzela nadzwyczaj celnie. Muszę jeszcze dla ścisłości dodać, że jako strzelec Tomek jest uczniem Bosmana Nowickiego.
Niech się pan o mnie nie obawia, proszę pana, wtrącił Tomek. Bosman zawsze sprawuje nade mną opiekę podczas łowów, a przecież żaden goryl nie dorówna mu siłą.
Bosman obruszył się na to mimowolnie dwuznaczne porównanie. Reszta mężczyzn roześmiała się ubawiona. Hunter pierwszy spoważniał i powiedział.
Goryl przegryza z taką łatwością lufę karabinu, jak ty łamiesz zapałkę w palcach. Więc chcecie panowie zaryzykować wszelkie niebezpieczeństwa.
Nie będziemy się lekkomyślnie narażać, lecz mamy szczery zamiar wykonać nasz plan całkowicie, oświadczył Wilmowski.
Czy potwierdza pan teraz swą zgodę na udział w wyprawie?
Hunter przenikliwym wzrokiem obrzucił czterech łowców. W jasnych oczach Wilmowskiego odzwierciedlały się rozwaga i opanowanie. Hunter pomyślał, że człowiek ten nie zwykł postępować nierozważnie. Z postaci Smugi biła natomiast stanowcza pewność siebie, której się nabiera jedynie przez pokonywanie niebezpieczeństw. Tak więc i Smuga budził zaufanie jako towarzysz przyszłych łowów. Błyski niecierpliwości w oczach Tomka mówiły za siebie. Gdy Hunter spojrzał z kolei na herkulesowo zbudowanego bosmana, napotkał jego kpiący wzrok. Wydało mu się, że ten sękaty jak pień drzewny, olbrzym, drwi sobie z niego i jego zastrzeżeń. Pod wpływem tego ironicznego spojrzenia rumieńce wystąpiły na twarz tropiciela.
Małpolud, złośliwy małpolud, pomyślał. Ale naprawdę wygląda na to, że można z nim wziąć nawet diabła za rogi.
Tropiciel nie wytrzymał niemej drwiny Bosmana z Powiśla. Przymknął na chwilę oczy, a gdy je znów otworzył, nie było już w nich cienia wahania.
No, pal licho, goryle i te okapi. Idę z wami, zadecydował trochę podniesionym głosem.
Wobec tego układ jest ostatecznie zawarty, powiedział zadowolony Wilmowski. Angażujemy pana na okres pół roku. Zaliczkę na poczet honorarium w wysokości dwumiesięcznej pensji wypłacamy natychmiast. Resztę zdeponujemy u bankiera, którego wskaże pan nam w Mombasie. Zgoda?
Zgoda, powtórzył Hunter i podał silną dłoń Wilmowskiemu.
Byłem pewny, że pan z nami pójdzie, zawołał Tomek.
A to dlaczego?
Bo chyba każdy łowca chciałby sprawdzić, czy okapi istnieją w rzeczywistości. Przecież to ogromnie ciekawe.
Hunter poważnie spojrzał na chłopca. Dziwne to, synu, ale naprawdę się nie pomyliłeś.
Sprawa okapi intryguje mnie od wielu lat. Pewien znajomy proponował mi kiedyś wyprawę w celu rozwiązania tej zagadki. Odmówiłem mu jednak, mimo że spędziłem z nim prawie cały rok na polowaniu w okolicach Jeziora Wiktorii. Wtedy przywiązywałem więcej wagi do życia niż dzisiaj.
— Czy spotkało pana coś złego? — zapytał Tomek nieśmiało.
— Rok temu umarła moja żona, którą bardzo kochałem.
— To przykre — szepnął chłopiec.
— Wiem, jak się robi smutno i ciężko, gdy człowiek zostaje sam.
Przygotowania do wyprawy.
Po słowach Tomka zapanowała w izbie chwila kłopotliwego milczenia. Każdy z obecnych stracił już przecież kogoś z najbliższych lub za kimś tęsknił. To też łowcy szczerze współczuli Hunterowi. W milczeniu spoglądali na jego pochyloną na piersi głowę. Pierwszy odezwał się Smuga.
Nikt nie uchroni się przed swoim przeznaczeniem.
Zamiast więc teraz rozmyślać o smutnych koniecznościach życia, zastanówmy się nad tym, co nas czeka podczas wyprawy. Przede wszystkim każdy powinien się orientować w stosunkach panujących w Kenii i Ugandzie, aby nie narazić się później na różne niespodzianki. Muszę wyjaśnić, że pan Smuga, jak zwykle podczas naszych łowów, będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników ekspedycji, poinformował Wilmowski. Jest doświadczony, już kilkakrotnie podróżował po Afryce. Ja znów słyszałem dużo o tym kontynencie, lecz Bosman i mój syn przybyli tu po raz pierwszy. Tymczasem, jak zaznaczył pan Smuga, dla uniknięcia w przyszłości niespodzianek wszyscy powinniśmy znać tutejsze warunki, a nawet i trochę historii tego kraju. Porozmawiajmy więc teraz na interesujące nas tematy. Jeżeli o mnie chodzi, to orientuję się już w historii Afryki, wtrącił Tomek niby obojętnym tonem, lecz przekorne błyski w jego oczach świadczyły, że od dawna przewidział możliwość sprawienia ojcu niespodzianki. Z twoich słów wynika, że wiesz coś niecoś o Kenii i Ugandzie, zdziwił się Wilmowski. Może więc podzielisz się z nami swymi wiadomościami. Tomek rozsiadł się wygodnie, położył dłoń na głowie siedzącego przy nim Dinga i, przymrużywszy oczy, wyrecytował nieomal jednym tchem. W końcu XIV wieku Portugalczycy jako pierwsi z Europejczyków zainteresowali się wschodnimi wybrzeżami Afryki. Fiu, fiu, a to sięgnął brachu głęboko, mruknął Bosman Nowicki, rozsiadając się wygodniej. Tomek spojrzał na niego z wyrzutem i ciągnął dalej. Wyparli arabskich i perskich kupców, a potem w różnych punktach wybrzeża rozmieścili małe garnizony wojskowe dla ochrony swych interesów. W pierwszej połowie XVIII wieku Arabowie z Omanu, wezwani na pomoc przez współbraci zamieszkałych w Afryce Wschodniej, wyparli Portugalczyków z północnej części wybrzeża. W następnym stuleciu Arabowie od dawna osiedleni na Czarnym Lądzie uwolnili się od opieki Omańczyków. Pod rządami Sayeda Burgasa stali się wyłącznymi panami wschodnich wybrzeży. W głąb lądu w poszukiwaniu kości słoniowej oraz niewolników udawały się tylko pojedyncze karawany. Duże zasługi położyli również angielscy i amerykańscy misjonarze, którzy krzewiąc wśród murzynów chrześcijaństwo, badali jednocześnie kraj. Dopiero w roku 1848 pierwszy biały podróżnik, Rebman, ujrzał Kilimandżaro, najwyższą górę Afryki. W następnym roku Krapf zobaczył ośnieżone szczyty Kenii. W końcu XIX wieku Niemcy i Anglicy podzielili między siebie wschodnią Afrykę równikową. Wtedy to właśnie Kenia stała się kolonią angielską, a Uganda protektoratem. Chłopiec odetchnął głęboko. Triumfująco spojrzał na mężczyzn. Brawo, Tomku! Skąd się tego wszystkiego dowiedziałeś? Zapytał Smuga. Z encyklopedii w londyńskiej bibliotece, wyjaśnił Tomek z zadowoleniem. Można ci powinszować roztropności i pilności, pochwalił ojciec. Widzę, że jesteś dobrze przygotowany na tę wyprawę. Może teraz pan Hunter łaskawie poinformuje nas o stosunkach panujących wśród krajowców, z którymi podczas łowów będziemy musieli się zetknąć. Ludy zamieszkujące Kenię żyją jeszcze w stanie plemiennym, to znaczy grupują się w plemionach, nie tworząc jakiegokolwiek państwa, wyjaśnił Hunter. Ludność nie jest zbyt liczna z powodu dużej śmiertelności, no i panoszącego się do niedawna jeszcze handlu niewolnikami. Poszczególne plemiona często prowadzą między sobą wojny o bydło bądź bronią się przed białymi kolonistami, zagarniającymi im najlepsze pastwiska. Obecnie najwięcej kłopotu sprawiają wojowniczy Masajowie i Nandi, którzy napadają nie tylko na swych słabszych współbraci, ale także na pociągi kursujące od roku 1901 na linii Mombasa-Kisumu. Mimo to dotarcie koleją do granic Ugandy stanowi najłatwiejszy odcinek naszej marszruty. Jak sobie przypominam, Masajowie zamieszkują okolice Kilimandżaro. Tam, w razie niesprzyjających warunków w Ugandzie, mamy zamiar odbyć drugą część łowów, wtrącił zafrasowany Wilmowski. Postaramy się nawiązać z nimi przyjazne stosunki. Znam jednego z ich wodzów, uspokoił go Hunter. Gorzej jednak będzie w Ugandzie, dokąd musimy się udać, aby schwytać goryle i okapi. Przecież wpływy Anglików są tam jeszcze bardzo powierzchowne. Mieszkańcy południowej i zachodniej części Ugandy nie są zbyt łatwi do ujarzmienia. W przeciwieństwie do plemion zamieszkujących Kenię, dawno już utworzyli kilka silnych królestw. Największą rolę odgrywa królestwo Bugandy, od którego razem z resztą wcielonych prowincji cały kraj przybrał nazwę Ugandy. Wilmowski uważnie słuchał tych wyjaśnień, teraz rozłożył na stole mapę. Wszyscy się nad nią pochylili. Wydaje mi się, że terenem naszych łowów będzie Buganda, odezwał się Smuga, podnosząc głowę znad mapy. Kto tam jest obecnie władcą? Zagadnął Wilmowski. Kabaką, czyli królem, jest obecnie kilkuletni chłopiec Daudi Chwa, odparł Hunter. Jak krajowcy ustosunkowani są do białych? Pytał dalej Wilmowski. Przyjaźnie, gdy to odpowiada ich interesom, rozpoczął Hunter. Kiedy w roku 1875 Stanley przybył do Bugandy, ówczesny kabaka Mutesa oznajmił mu, że chętnie będzie widział misjonarzy w swoim kraju. Ochłudł jednak szybko, gdy za nimi nie ujrzał wojska koniecznego do ochrony przed zakusami Egipcjan. Jego następca Mwanga dwukrotnie stawiał opór Anglikom. Teraz rządzi tam jego nieletni syn, bardziej ulegający wpływom, ale kto wie, czy nie jest to tylko cisza przed burzą. Nieliczne oddziałki brytyjskie są kroplą w morzu w dżungli. Hunter zamilkł. Wilmowski i Smuga spojrzeli na siebie porozumiewawczo. Tropiciel słusznie przestrzegał ich przed niebezpieczeństwem. Trzeba było mieć doborową, silną eskortę, aby się nie narazić na kłopoty. Tylko bosman Nowicki zdawał się nie przejmować sytuacją. Wesoło mrugnął do Tomka, po czym odezwał się niefrasobliwie.
— Coście tak, szanowni panowie, pospuszczali nosy na kwintę? Bugandczyki nie lubią Anglików i nie ma im się co dziwić. Któż by kochał najeźdźców? Nasza wyprawa to zupełnie inna para kaloszy. Tomek pobawi się trochę z małoletnim kabaką i wyklaruje mu raz, dwa, że Polacy nie lecą na niczyją ziemię.
Tomek natychmiast się ożywił. — Pan bosman podsunął mi pewną myśl — zawołał. — Jeśli król Bugandy jest tak młody, to na pewno usposobi się do nas przychylnie, gdy mu ofiarujemy jakąś ładną zabawkę.
— Chyba kocioł do gotowania jeńców — mruknął Hunter.
— Czy oni są ludożercami? — zaniepokoił się Tomek.
— Wprawdzie nie słyszałem o tym, ale wiele dziwnych rzeczy można ujrzeć w głębi czarnego lądu — odparł Hunter. — Nie martwmy się na zapas, a na wszelkie niespodzianki najlepszym lekarstwem jest odpowiednie zabezpieczenie się przed nimi — wtrącił Smuga. — Przede wszystkim musimy mieć pewną eskortę.
— Kogo radzi pan zaangażować?
— Musimy się zastanowić. Idziemy między wojownicze plemiona, powinniśmy więc mieć ludzi odważnych i sprawnych, aby nie zawiedli w niebezpieczeństwie. Masajowie będą chyba najlepiej nadawali się do tego celu.
— Czy oni naprawdę są tak dzielni? — zapytał Tomek.
— O tak, odwaga ich jest powszechnie znana. To prawdziwi wojownicy — potwierdził tropiciel. — Wyobraź sobie, że już od niemowlęcia przygotowują chłopców do rzemiosła wojennego.
— W jaki sposób to robią?
— No, na przykład opasują niemowlętom łydki od kostek aż do kolan sznurem, a zdejmują go dopiero wtedy, gdy dziecko zaczyna chodzić. W ten sposób hamują rozwój tych mięśni, które według rozpowszechnionego wśród Masajów mniemania przeszkadzają człowiekowi w szybkim biegu i skoku. Chłopcom zakuwają ramiona w metalowe obręcze, by naciskać mięśnie najwięcej pracujące przy strzelaniu z łuku. Dzięki skrępowaniu mięśnie te nabierają większej sprawności, podobnie jak koń wyścigowy biegnie lepiej, gdy ma na nogach opaski ściągające mu mocno pęciny. Te dziwne na pozór zabiegi sprawiają, że Masajowie osiągają wspaniałe rezultaty w chodzie, biegu, we wspinaniu się, w skokach, a także w strzelaniu z łuku, rzutach kamieniem czy oszczepem.
Wobec tego musimy postarać się o Masajów, stwierdził Tomek.
Zgoda. Niech będą Masajowie, jeżeli pan Hunter tak radzi, dodał Smuga.
Gdzie ich znajdziemy?
2 dni konnej jazdy od Nairobi przebywa plemię, z którego usług już korzystałem. Obóz ich powinien teraz znajdować się tutaj, mówiąc to Hunter pochylił się nad mapą.
Nasi łowcy w skupieniu przysunęli się do niego i długo studiowali trasę wyprawy. W końcu Wilmowski postanowił.
Siądziemy do pociągu w Mombasie i udamy się do Nairobi. Tam postaramy się zwerbować kilku Masajów, po czym pojedziemy koleją aż do Kisumu. Stamtąd wyruszymy do Kampali, skąd bez większych trudności powinniśmy się już dostać do Bugandy. Na zachodnim pograniczu nad rzeką Semliki i w lasach Ituri będziemy polować na goryle, okapi i lamparty. Na inne zwierzęta, jeżeli zajdzie konieczność, urządzimy wyprawę w okolicy Kilimandżaro.
— Kiedy wyruszamy? — krótko zapytał Hunter.
— Musimy uzupełnić sprzęt obozowy. Niewątpliwie zajmie nam to trochę czasu — zauważył Wilmowski. — Zapewniono nas, że tutaj można nabyć taniej niż w Europie ekwipunek konieczny na wyprawę.
— Tak też jest rzeczywiście — potwierdził Hunter. — Ponadto w ten sposób unika się przewożenia statkiem zbyt wielu bagaży. Dopiero za 3 dni odjedzie stąd pociąg do Nairobi, nie ma więc pośpiechu.
— Czy pociągi odchodzą tak rzadko? — zdziwił się Tomek. Linia Mombasa-Kisumu obsługiwana jest 2 razy w tygodniu. Ponieważ pociąg odjechał wczoraj rano, następny wyruszy dopiero za 3 dni.
Mimo to nie traćmy czasu i przygotujmy się do drogi jak najszybciej, doradził Smuga.
Słusznie. Najlepiej uczynimy, zaopatrując się od razu we wszystko, czego potrzebujemy na wyprawę, poparł go Wilmowski.
Pan Hunter zapewne będzie mógł zaprowadzić nas do sklepu, w którym uzupełnimy ekwipunek.
Bardzo chętnie, zgodził się Hunter. Jeżeli macie panowie ochotę, to chodźmy natychmiast.
Wkrótce łowcy w towarzystwie tropiciela znaleźli się w dzielnicy europejskiej. Białe wille wprost ginęły wśród drzew i kwitnących krzewów. Tu i ówdzie rosły kilkusetletnie olbrzymie baobaby, sprawiające wrażenie słoni świata roślinnego. Tysiące palm kokosowych wysoko u szczytu smukłych pni powiewało zielonymi wachlarzami liści. Podróżnicy wsiedli do ryksz, wygodnych, dwukołowych powozików, ciągniętych przez na biało ubranych kulisów. Pomknęli w kierunku centrum miasta, leżącego wokół starego portu. Niebawem ryksze znalazły się w dzielnicy indyjskiej. Niezbyt wysokie, jasne domy wysuwały się osłoniętymi balkonami i przybudówkami ponad ulicę. W podcieniach przed sklepami siedzieli w kucki poważni handlarze indyjscy, arabscy lub goańscy. Nie zapraszali przechodniów do oglądania swych towarów, jak to się dzieje w innych wschodnich miastach, lecz na widok wchodzącego do sklepu klienta natychmiast podnosili się ze spokojem i z wielką powagą. Na wąskich, krętych uliczkach ryksze posuwały się bardzo wolno. Tomek z uwagą przyglądał się wystawom sklepowym. Nie brak tu było wyrobów ze złota, z kości słoniowej, piór strusich, drogich kamieni, jak i oryginalnych indyjskich tkanin stanowiących główny przedmiot handlu. W dzielnicy indyjskiej szczególną uwagę zwracały kobiety o rysach twarzy niezwykle regularnych, o pięknych, poważnych oczach, ubrane w różnokolorowe suknie i wąskie spodnie, zakończone u dołu szeroką falbanką. Ich szyje, ręce, nogi, uszy i nawet nosy zdobiły bogato rzeźbione srebrne lub złote obręcze, niekiedy wielkiej wartości artystycznej. Dzielnica murzyńska przedstawiała odmienny widok. Przeważały tu niskie lepianki o małych okienkach, niekiedy o ścianach z chrustu, niepobielane, z dachami pokrytymi liśćmi palmowymi. Garbate zebu pasące się na jednym z placów przypominały Tomkowi wyspę Ceylon, na której był w ubiegłym roku, lecz teraz nie miał czasu na wspomnienia, gdyż ryksze wtoczyły się do arabskiej dzielnicy miasta. Tutaj barwny potok ludzi przedstawiał mieszaninę ras, narodowości i języków. Widziało się Arabów, Hindusów, Goańczyków, Europejczyków i prawdziwe mrowie murzynów o odcieniach skóry od jasnobrązowej do czarnej. Tomek z zapartym tchem spoglądał na przechodniów, z których wielu wyglądem swym przypominało jakby żywcem wzięte z obrazów typy piratów i handlarzy niewolników. Napatrzywszy się dosyta, łowcy powrócili do dzielnicy indyjskiej. Hunter polecił kulisom zatrzymać się przed dużym sklepem. Powitani uprzejmie przez wysokiego Hindusa, właściciela sklepu, wkroczyli w chłodne mury domostwa. W rozległym składzie piętrzyły się sterty najrozmaitszych przedmiotów. Można tu było nabyć wszystko, począwszy od igieł, a skończywszy na doskonałej broni palnej. Zakupy zajęły łowcom kilka godzin. Dla siebie i towarzyszy Wilmowski wybrał dwa duże zielone namioty brezentowe oraz cztery białe dla eskorty i tragarzy murzyńskich. Potem przyszła kolej na pięć wąskich, lecz wygodnych łóżek polowych, nad którymi rozwieszało się szczelnie zapinane moskitiery, czyli muślinowe zasłony chroniące przed owadami. Każdy namiot wyposażono w składany stolik i umywalnię wykonaną z płótna nieprzemakalnego. Wilmowski wybrał również kilka dokładnie zamykanych blaszanych waliz. Miały one chronić znajdujące się w nich przedmioty przed mrówkami, będącymi prawdziwą plagą dla podróżników i mieszkańców kraju. W głębi lądu krajowcy nie używali w owym czasie pieniędzy i nie znali ich wartości. Należało więc zaopatrzyć się w towary zastępujące monety. Za radą Huntera nasi łowcy zakupili belę białego perkalu oraz materiału bawełnianego, kolorowe szklane korale, zwane przez krajowców same-same, oraz kilka zwojów mosiężnego i miedzianego drutu. Jak wyjaśnił Tomkowi ojciec, szklane korale zastępowały murzynom monetę miedzianą, materiały srebrną, a drut mosiężny złotą. Następnie nabyto zapasową odzież, koce, lekarstwa, żywność, sól, tytoń oraz kilka karabinów dla eskorty. Wszystko to pakowane od razu w skrzynie i walizy. Tomek zapisywał, gdzie każdy przedmiot został umieszczony, aby później, w razie potrzeby, można go było łatwo odnaleźć. Tuż przed wieczorem paki załadowano na duży wóz, po czym łowcy, zmęczeni całodziennymi zakupami, powrócili do domku Huntera. W drodze do Nairobi. Tomek niecierpliwie kręcił się na ławce, wyglądając przez okno wagonu. Od chwili opuszczenia Mombasy pociąg wciąż jechał wolno po coraz wyżej wznoszącym się terenie.
Po kilku godzinach zniknęły okolice uprawne, obfitujące w palmy kokosowe i bananowce. Miejsce ich zajęły kaktusy, agawy, rozłożyste palmy i biało kwitnące dzikie krzewy. Im pociąg piął się wyżej, tym uboższa stawała się roślinność. Przed nastaniem wieczoru po obu stronach toru kolejowego rozciągała się już tylko spalona słońcem sawanna. Gdzieniegdzie sterczały kolczaste drzewa, jedynie wzdłuż łożysk wyschniętych rzek roślinność krzewiła się trochę bujniej, tworząc w krajobrazie charakterystyczne wstęgi zieleni. Gdy noc zapadła nad sawanną, Tomek wtulił się w kąt ławki. Wzrok jego zatrzymał się na podłużnym futerale położonym na półce. Uśmiech zadowolenia pojawił się na twarzy chłopca. W futerale znajdował się przecież jego wspaniały sztucer, który otrzymał w podarunku od ojca na wyprawę do Australii. Strzałem z niego Tomek zabił tygrysa bengalskiego, o czym Smuga wspomniał już podczas pierwszej rozmowy z Hunterem. Od owego zdarzenia ojciec i jego przyjaciele zaczęli traktować Tomka na równi z dorosłymi. Był z tego szczególnie dumny, gdyż nie lubił, gdy ktokolwiek przypominał mu jego młody wiek. Dla dodania sobie powagi, zaraz w Mombasie przypasał rewolwer systemu Colta, ofiarowany mu na pamiątkę przez Smugę po zabiciu tygrysa. I nawet teraz, mimo że przeszkadzał w wygodnym ułożeniu się do snu, nie odkładał go na półkę. Ukradkiem spojrzał na Smugę. On również nie odpiął pasa z rewolwerami, a przez kieszeń spodni bosmana Nowickiego wyraźnie rysowały się kontury broni. Tomek domyślał się, dlaczego jego starsi przyjaciele zachowywali tę ostrożność. Przecież Hunter opowiadał o Nandi napadających dość często na pociągi. Jedynie ojciec powiesił swój pas z rewolwerem na wieszaku i jakby nic im nie groziło, wypytywał tropiciela o zwyczaje Masajów. Tomek w milczeniu porównywał ojca z dwoma przyjaciółmi. Od chwili poznania Smuga stał się dla niego ideałem bohatera. Nawet taki siłacz i zawadiaka jak bosman Nowicki był pełen podziwu dla odwagi i opanowania podróżnika, który o swych najniezwyklejszych przygodach opowiadał z zupełną obojętnością. Stalowy, zimny błysk w oczach Smugi znikał jedynie podczas rozmowy z Tomkiem. Chłopiec wyczuwał, że ma w nim szczerego przyjaciela. Rubaszny, dobroduszny i bezpośredni w obcowaniu bosman Nowicki traktował Tomka jak najlepszego kolegę. Nie zwracał uwagi na różnicę wieku. Zaprzyjaźnił się z chłopcem, gdyż obydwaj nade wszystko kochali Warszawę. Gdy tylko mieli ku temu sposobność, rozmawiali o rodzinnym mieście. Obydwaj jednakowo przepadali za przygodami, dlatego też Smuga stał się dla nich wzorem. Tomek spojrzał na ojca. Ten wysoki, barczysty, o łagodnym wyrazie twarzy mężczyzna różnił się usposobieniem od swych towarzyszy. Nie łaknął przygód ani sławy, a we wszystkich ludzkich istotach widział przyjaciół. Podczas wypraw łowieckich Smuga i bosman gotowi byli torować sobie drogę stanowczością lub siłą. Wilmowski natomiast wolał nawiązywać z krajowcami przyjazne stosunki, do czego miał wyjątkowe szczęście. Spoglądając na ojca, Tomek mimo woli przysłuchiwał się jego rozmowie z Hunterem. Wśród murzynów zamieszkujących Kenię można wyróżnić dwie zasadnicze grupy o odrębnych zwyczajach i sposobie życia, wyjaśniał teraz Hunter. Pierwszą stanowią liczne szczepy Bantu. Do nich należą Kikuyu i Wakamba, którzy jako rolnicy lub pasterze prowadzą osiadły tryb życia. Na ogół są łagodni i trochę bojaźliwi, to też dość łatwo poddają się wpływom Europejczyków. Do drugiej grupy należą ludy pochodzenia chamickiego. Głównymi jej reprezentantami są Masajowie, Nandi i Luo o głęboko zakorzenionych tradycjach wojowników. Jako koczownicy wędrują ze swymi stadami z pastwiska na pastwisko. Wojownicze usposobienie, odwaga oraz niechęć do wszystkiego, co obce, uodparniają ich na wpływy europejskie. Stanowią też twardy orzech do zgryzienia dla angielskiej administracji. Czy sądzi pan, że uda nam się namówić Masajów do wzięcia udziału w wyprawie do Ugandy? Zapytał Wilmowski. W zasadzie nie lubią na długo opuszczać swych żon, a niemal każdy Masaj ma ich kilka lub nawet więcej. Wszakże w ostatnich latach pomór bydła wyniszczył im stada, nie powinni więc teraz gardzić dobrym zarobkiem. Przecież ich żony wciąż potrzebują nowych ozdób, którymi obwieszają się z prawdziwym zamiłowaniem, odparł Hunter. No to przekupimy je sznurami same, ucieszył się Wilmowski. To najlepszy sposób, przytaknął Hunter. Wilmowski przeciągał rozmowę z tropicielem, nie zważając na późną porę. Inni natomiast spali od dawna, a i Tomka zaczął już morzyć sen. Przymykając oczy, rozważał. Tatuś myśli o wszystkim jak prawdziwy wódz przed walną bitwą. Nawet odważny pan Smuga i bosman polegają całkowicie na jego doświadczeniu.
Jakie to dziwne. Tatuś odłożył broń, lecz czuwa, a my uzbrojeni śpimy w najlepsze, bo wiemy, że on jest z nami. Kochany tatuś. Jasny dzień zbudził Tomka. Jego towarzysze stali przy szerokim oknie. Tomek pomyślał, że musieli ujrzeć coś niezwykle ciekawego. Natychmiast więc zerwał się z ławki, podbiegł do nich i zapytał. — Co tam widać, tatusiu? — Rozejrzyj się po okolicy — zachęcił go ojciec. Tomek wyjrzał przez okno wagonu. W oddali, na południu, piętrzyła się wysoko ku niebu olbrzymia góra. Dwa z jej trzech szczytów, rozdzielone od siebie siodłem górskim, rozległym na kilka kilometrów, zdawały się wisieć w powietrzu, gdyż przepływające poniżej chmury tworzyły wokół nich kłębiasty wieniec. — To jest na pewno Kilimandżaro, najwyższa góra Afryki — domyślił się chłopiec. — Zgadłeś — powiedział ojciec. — Wysokość jej wynosi blisko 6000 metrów. Imponujący widok przedstawia góra pokryta śniegiem w samym sercu czarnego lądu i to niemal na równiku, przyznał Smuga. Nie należy się też dziwić, że niektóre plemiona murzyńskie, mieszkające na stokach Kilimandżaro, oddają jej boską cześć, dodał Hunter. Na przykład Wadżagowie wierzą, że niedostępne człowiekowi za życia kratery szczytów Kibo i Mawenzi mają dopiero po jego śmierci służyć mu za wieczne mieszkanie. W myśl legendy na Kibo gromadzą się duchy mężczyzn, na Mawenzi kobiet. Na lodowcach mają nadto przebywać złe duchy Warumu, które każdego śmiałka próbującego wydrzeć im tajemnicę karzą śmiercią. — Chciałbym się z bliska przyjrzeć Kilimandżaro — powiedział Tomek. — A może pachnie ci wspinaczka tak jak na górę Kościuszki, pamiętasz? — zagadnął Smuga. — Ho, ho, żeby tylko tatuś zgodził się na to. Mielibyśmy się czym pochwalić. — Wątpię, abyśmy się zdołali wspiąć na Kilimandżaro — wtrącił Wilmowski, który jako geograf najwięcej miał wiadomości o osobliwościach świata. Jest niemal 3 razy wyższa od góry Kościuszki. Stoki jej nie są zbyt przystępne. Od chwili, gdy Rebman podał wiadomość o istnieniu na równiku wielkiej góry pokrytej wiecznym śniegiem, wielu podróżników i alpinistów kusiło się o zdobycie jej szczytów. Jeden z nich, Johnston, przez 5 roku przebywał na Kilimandżaro, lecz dotarł tylko do wysokości 4900 metrów. Z kilku następnych ekspedycji jedynie Anglik Charles New wspiął się do granicy wiecznego śniegu. 3-krotnie na szczyt tej góry próbował wedrzeć się Niemiec, geograf i alpinista Hans Mayer. Dopiero w roku 1889, podczas 3. wyprawy, udało mu się jako pierwszemu osiągnąć Kibo, jeden ze szczytów Kilimandżaro, i zbadać wygasły krater oraz pokrywające go lodowce. Od tej chwili uwierzono w to, co mówił swego czasu Rebman. Niewielu szczęśliwym podróżnikom udało się później wejść na szczyt Kibo. Konieczne są do tego siła, wprawa i odpowiedni ekwipunek, a tymczasem my nie jesteśmy na to przygotowani. Słuchaj, brachu, mogę łazić po rejach okrętowych jak kot, ale daj mi spokój z górami i lodowcami, odezwał się do chłopca Bosman Nowicki. Na takim lodowcu pewno nawet rum zamarza w żołądku. Och, drogi panie Bosmanie, przecież my tylko tak sobie rozmawiamy, pocieszył go Tomek. Kilimandżaro znikała z pola widzenia, lecz okolica nie wydawała się już tak posępna jak poprzedniego dnia. Co pewien czas pojawiały się wśród sawanny, nawet niedaleko od jadącego pociągu, jasno-żółte antylopy. Było ich nieraz po 50 sztuk. Jedne pasły się spokojnie, inne patrzyły na pociąg, prezentując wysokie rogi. Tu i ówdzie wśród stada złocistych antylop bieliły się pręgowane zebry, gdzie indziej znów czerniały gnu pasące się razem z wielkimi strusiami afrykańskimi. Te ostatnie przypomniały Tomkowi i Bosmanowi ich niefortunne łowy na emu w Australii. Z humorem opowiedzieli Hunterowi swą niebezpieczną przygodę. Czas szybko mijał. Rozweselony Hunter opowiadał z kolei ciekawostki ze swych polowań i ani się spostrzegli, jak pociąg wjechał na Kapiti Plains. Była to prawie pusta sawanna, porośnięta nikłą, krzaczastą roślinnością, wśród której roiło się od zwierzyny. Przebiegały całe jej stada liczące po 500 sztuk. Czasem nieopodal pasących się zwierząt stał samiec gnu, który, jak zapewniał tropiciel, pilnował bezpieczeństwa stada. Zwykle trzymał się na uboczu, stawał na wyższym miejscu i widać go było jeszcze nawet wtedy, gdy spłoszone stado znikało w ucieczce. Widoki roztaczające się z okna pociągu pochłonęły Tomka bez reszty. Pierwszy spostrzegł pięknego, oryginalnego ptaka wielkości żurawia o stosunkowo długiej szyi i wysokich nogach, który kołował nad mijaną przez pociąg rzeką Ati. Tomka zachwyciła kita piór zwisająca z czuba ptaka. Wydał okrzyk podziwu. To sekretarz wężojad, wyjaśnił chłopcu Smuga. Żyje w Afryce Podzwrotnikowej od Senegalu do Somalii i na południe do przylądka Dobrej Nadziei.
Stanowi przejściowy gatunek między ptakiem brodzącym a jastrzębiem. W locie przypomina żurawia. Żywi się gadami i płazami. Skoro wypatrzy zdobycz, najeża kitę na głowie i z natężoną uwagą śledzi ruchy węża. Potem jednym skokiem rzuca się na niego, przyciska szponami do ziemi, a przed ukąszeniem broni się skrzydłami. Poluje również na jadowite węże, które pożera razem z gruczołami jadowymi. Jest tak pożyteczny w tępieniu płazów i gadów, że znajduje się pod ochroną. Tomek urozmaicał sobie długą podróż przeglądaniem podróżnej torby. Miał w niej różne drobiazgi. Pokazał Bosmanowi szklaną kulę z trójmasztowym statkiem w środku, nowy nóż myśliwski, kilka fotografii sali i spory zapas różnych świecidełek, tak pożądanych zawsze przez murzynów. Łowcy toczyli długie dysputy, które przerwano dopiero wtedy, gdy pociąg zbliżał się do Nairobi. Po 20 godzinach od chwili opuszczenia Mombasy pociąg zatrzymał się w Nairobi. Tutaj nasi łowcy wysiedli, zabierając z sobą tylko najniezbędniejszy ekwipunek. Resztę bagaży mieli odebrać później na stacji w Kisumu. Przed dworcem oczekiwał na nich mały dwukołowy wózek z oślim zaprzęgiem. Powoził murzyn zatrudniony na plantacji Anglika Browna, który jako jeden z pierwszych białych kolonistów osiedlił się w pobliżu Nairobi. Hunter przyjaźnił się z Brownem i podczas pobytu w tym mieście zawsze się u niego zatrzymywał. Załadowawszy bagaże na wózek, łowcy szli za nim piechotą przez miasto. Nairobi miało zaledwie kilka szerokich ulic. W pobliżu dworca rozpościerały się magazyny i budynki administracyjne zarządu kolei. Nieco dalej stały szeregi niskich, białych domów z wieloma sklepami, dobrze zaopatrzonymi w najrozmaitsze towary. Był to zaledwie początek okresu kolonizacyjnego Kenii, toteż na ulicach spotykano niewielu białych. Łowcy przeszli obok rozpoczętej budowy pałacu gubernatora angielskiego, potem minęli mały, brzydki kościółek katolicki, a następnie znaleźli się wśród ogrodów, w których stały wille nielicznych Europejczyków. Za nimi dopiero widać było małe, kwadratowe, ulepione z gliny chaty murzyńskie o czterospadowych dachach krytych słomą. Posiadłość Browna znajdowała się na peryferiach miasta. Anglik przyjął łowców nadzwyczaj gościnnie. Oddał do ich dyspozycji oddzielny domek w ogrodzie. Wilmowski i Hunter nie skorzystali jednak z możliwości wypoczynku. Zaraz udali się do handlarza koni, aby nabyć kilka wierzchowców. Zdaniem Smugi były one konieczne przy chwytaniu niektórych szybkonogich zwierząt. Wprawdzie Wilmowski wyraził obawę, czy w głębi lądu uda im się utrzymać konie przy życiu z powodu groźnych tsetse, ale Hunter i Smuga zapewnili go, że śmiercionośne muchy spotyka się jedynie na niżej położonych terenach. Tomek i Smuga, nie chcąc bezczynnie oczekiwać na powrót towarzyszy, wyszli obejrzeć plantację kawy. Zaintrygowany Tomek przyglądał się bacznie krzewom kawowym, bujnie rosnącym w cieniu wysokich, rozłożystych palm. Otóż zamiast ziarenek kawy na gałęziach widniały purpurowo-fioletowe dojrzałe owoce, przypominające kształtem oliwki lub nasze małe śliwki. Przecież te owoce wcale nie mają wyglądu kawy, zagadnął w końcu. Czy przypuszczałeś, że ziarna kawy rosną bezpośrednio na krzewach? Jeżeli tak, to się myliłeś, padła odpowiedź. Właśnie w miąższu tych owoców, zwanych przez plantatorów czereśnią, znajdują się zwykle dwa półokrągłe, spłaszczone, twarde ziarenka, które dopiero po wyłuszczeniu i odpowiednim przygotowaniu stają się kawą, czyli produktem handlowym. Coś podobnego, nie wiedziałem, zdumiał się Tomek. A dlaczego pan Brown nie każe wyciąć palm, które nie dopuszczają słońca do krzewów kawowych? Kultury kawowe są nadzwyczaj delikatne, nie znoszą zbyt intensywnego nasłonecznienia, to też palmy zastępują im parasole, wyjaśnił Smuga. Zaraz widać, że Brown jest dobrym fachowcem. Spójrz tylko, jak bujnie owocują krzewy. Na jednej gałęzi spotyka się dojrzałe już czereśnie i kwitnące kwiaty. Brown zapewne wkrótce rozpocznie zbiór czereśni, gdyż przejrzałe owoce marszczą się, czernieją i zsychają, a wtedy trudniej wydobywać z miąższu ziarenka kawy. Jak teraz zrozumiałem, wyłuszczone ziarna jeszcze nie są gotową do sprzedaży kawą, indagował Tomek. Masz rację. Po wydobyciu z miąższu należy je wymyć, oczyścić na szczotkach, pozbawić wierzchniego pergaminowego naskórka, dzięki czemu ziarna tracą możność kiełkowania, a w końcu trzeba je wypolerować na polerkach. Po poddaniu ziaren procesowi tak zwanego palenia przybierają one czarną barwę i wtedy dopiero kawa wygląda tak, jak widzimy ją w sklepach. Ho, ho, wcale nie myślałem, że murzyni muszą się tak napracować, chcąc wypić szklankę kawy, rzekł Tomek. Przecież chyba nie każdego stać tutaj na zakupienie maszyn do wyłuszczania ziaren, oczyszczania, polerowania i wszystkiego, co jest konieczne do preparowania kawy. Słuszna uwaga, Tomku, to też krajowcy wydobywają ziarna z miąższu przez fermentację. W wysokiej temperaturze miąższ rozkłada się, potem zaś suszą ziarna na słońcu i prymitywnymi metodami pozbawiają je pergaminowego naskórka.
Poza tym murzyni nigdy nie spożywają ziaren kawy, tylko w czasie długich, nużących marszów żują zwykle sam miąższ owocu, podobnie jak orzeszki kola. Czyżby miąższ czereśni był odżywczy? Podobno wzmacnia i dodaje energii. Jeśli tak, to muszę go spróbować. Chciałbym jeszcze o coś zapytać. Czy wszystkie czereśnie zawierają po dwa ziarenka kawowe?
Nie, Tomku. Kilka dzikich odmian kawy afrykańskiej ma w czereśniach po jednym okrągłym ziarenku, znanym pod nazwą perłówka.
Smuga spacerował między rzędami krzewów. Tomek kroczył obok niego, lecz nie zasypywał go już nowymi pytaniami. Nagłe zamilknięcie młodzieńca zwróciło w końcu uwagę Smugi. Spojrzał na niego. Tomek wprawdzie szedł za nim krok w krok, lecz od razu można było spostrzec, że krzewy kawowe przestały go interesować. Nachmurzony śledził bzyczące owady. — O czym rozmyślasz? — zapytał zainteresowany Smuga.
— Niepokoję się o Dinga — odparł chłopiec.
— Czy coś mu się stało? Dlaczego nie zabrałeś go z sobą?
— Zamknąłem Dinga w pokoju, bo się boję, żeby go nie ugryzła CC — wyjaśnił Tomek zafrasowany. — Teraz naprawdę żałuję, że wziąłem poczciwca do Afryki.
— A więc o to chodzi, przyjacielu. Wydaje mi się, że się zupełnie niepotrzebnie obawiasz.
— Naprawdę? — Słyszał pan jednak, co mówił ojciec. Ukąszenie tsetse bywa śmiertelne dla koni, wołów, owiec i psów.
To prawda, lecz nie każda tsetse jest roznosicielką zarazków. Poza tym wszyscy w równej mierze będziemy narażeni na niebezpieczeństwo. Wiesz przecież, że ukąszenie tsetse może spowodować u człowieka chorobę kończącą się śmiercią. Miejmy nadzieję, że opatrzność nas ustrzeże. Polowałem w rejonach ogarniętych plagą śpiączki i wyszedłem szczęśliwie.
Czy nie ma żadnych sposobów ochrony przed tą niebezpieczną muchą? Interesował się Tomek.
Tsetse jest nadzwyczaj ostrożna, a jej lot jest niemal bezdźwięczny, tym samym nie zwraca na siebie uwagi. Nie siada również na jasnym tle, na